nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje o życiu Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj porozmawiamy o Andrzeju Poczobucie, który już 3 lata jest więziony przez reżim łukaszenkowski. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Białoruskie władze jedynym sojusznikiem Kremla w wojnie przeciwko Ukrainie.
To takie psychologiczne oddziaływanie na kraje sąsiednie.
Białorusini obchodzą Dzień Wolności.
To święto staje się takim symbolem pojednania, zjednoczenia Białorusinów.
Były więzień łukaszenkowskich służb Kacper Sienicki o niełatwej sytuacji Andrzeja Poczobuta.
Odczułem to na własnej skórze, przez co on teraz przechodzi.
Bracia, pora zbierać się, bracia, bo inaczej nie będzie szukać czego tam. Bracia, ja was bracia znam, bracia, pora jechać już, bracia, bo inaczej kurz będzie tylko kiedy tam. Bracia, ja wam bracia dam.
Przez cały dzień, przez całą noc na ulicach mego miasta jest patroli moc. O naukę i kulturę społeczeństwo dba. Wszyscy w telewizji oglądają Studio 2.
Bracia, pora zbierać się, bracia, bo inaczej nie będzie szukać czego tam. Bracia, ja was bracia znam.
Przez cały dzień, przez całą noc na ulicach mego miasta jest patroli moc. O naukę i kulturę społeczeństwo dba. Wszyscy w telewizji oglądają Studio 2.
Bracie, gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś? Czemu mi nic o tym nie powiedziałeś? Bracie, gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś? Wszystko, co miałeś, posprzedawałeś. Bracie, co z tobą? O czym myślałeś? Kiedy swą matkę okradałeś? Bracie, co z tobą? Kim ty się stałeś? Czemu mnie sobą ukarałeś?
Przez cały dzień, przez całą noc na ulicach mego miasta jest patroli moc. O naukę i kulturę społeczeństwo dba. Wszyscy w telewizji oglądają Studio 2. Przez cały dzień, przez całą noc na ulicach mego miasta jest patroli moc. O naukę i kulturę społeczeństwo dba. Wszyscy w telewizji oglądają Studio 2.
Jedna pani, drugiej pani napoczęła na przystani karambami się postawić i ta rzecz je miała zbawić, bo pończochy i zabinki przed za dawno wyszły z mody, a ta jedna i ta druga potrzebowały przygody. Na przyrody łonie dłonie karnie ku się wyciągnęły, na akcydent jakikolwiek oczekiwać tak zaczęły. Długo by tu opowiadać ich przypadki znamienite i uczucia nieodkryte w takich paniach to jest moc.
Przez cały dzień, przez całą noc na ulicach mego miasta jest patroli moc. O naukę i kulturę społeczeństwo dba. Wszyscy w telewizji oglądają Studio 2. Miasto płonie i rotunda też. Miasto płonie, płonie cały kraj. Miasto płonie, płonie 1 maj. Miasto płonie, ach jak ciepło nam. Miasto płonie, a ja na to sam. Miasto płonie, ja mam lecz dać. Miasto płonie, gdzie się zjadłeś? Rzadko ci dałeś i tam żadałeś.
Bracie, co z tobą? O czym myślałeś? Kiedy swą matkę okradałeś? Bracie, co z tobą? Kim ty się stałeś? Czemu mnie sobą ukarałeś?
Przez cały dzień, przez całą noc na ulicach mego miasta jest patroli moc. O naukę i kulturę społeczeństwo dba. Wszyscy w telewizji oglądają Studio 2. Przez cały dzień, przez całą noc na ulicach mego miasta jest patroli moc. O naukę i kulturę społeczeństwo dba. Wszyscy w telewizji oglądają Studio 2.
Bracia, pora zbierać się, bracia, bo inaczej nie będzie szukać czego. Bracia, ja was bracia znam. Bracia, pora jechać już. Bracia.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Mijają 3 lata, odkąd białoruskie władze wrzucili za kraty dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Aresztowany został 25 marca 2021 roku w swoim mieszkaniu w Grodnie, a wyrok usłyszał dopiero w lutym 2023. Reżim łukaszenkowski skazał naszego rodaka na 8 lat łagrów według absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz nawoływanie do sankcji wobec Białorusi. Obecnie Polak znajduje się w nowopołockiej kolonii karnej, słynącej jako najbardziej rygorystyczne więzienie w kraju. Wiadomości od Andrzeja Poczobuta jest bardzo mało, bowiem władze próbują całkiem odizolować działacza od świata zewnętrznego. Wiemy jedynie, że przebywa w nieludzkich warunkach, przez cały czas jest torturowany, nie ma kontaktu nawet z rodziną, mając poważne problemy zdrowotne, nie dostaje niezbędnych leków oraz jest pozbawiony możliwości otrzymania rzeczy i paczek żywnościowych. Mimo prób dyktatorskiego reżimu złamać dziennikarza, pozostaje on niezłomny, twierdzi były kandydat na prezydenta Białorusi Aleś Michalewicz.
Władze chcą po prostu zniszczyć wszystkich osób niezależnych. Poczobut jest taką sztandarową postacią, osobą, która jest osobą niezależną, nie pisze do Łukaszenki, nie zwraca się o ułaskawienie, nie pisze, że proszę mnie pomóc i tak dalej. To dla Łukaszenki, to dla władzy w ogóle jest bardzo niebezpiecznie, dlatego że pokazuje, że nawet wewnątrz więzienia można być osobą niezależną.
W Polsce nie zapominają o cierpiącym rodaku. 20 marca Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Senatorowie zwrócili się do Parlamentu Europejskiego, parlamentów i rządów państw demokratycznego świata oraz międzynarodowych instytucji obrony praw człowieka z apelem o podjęcie działań na rzecz uwolnienia działacza Związku Polaków na Białorusi i wszystkich więźniów sumienia reżimu łukaszenkowskiego. Trwa rosyjska agresja na Ukrainę. Najeźdźca od początku inwazji niszczy niepodległe państwo. Używa środków dalekiego zasięgu, głównie dronów i rakiet balistycznych. Na celowniku agresora są domy mieszkalne, szpitale, szkoły i infrastruktura krytyczna. Codziennie giną niewinni ludzie, w tym dzieci. Jednak napadnięty kraj od ponad 2 lat się nie poddaje. Za ten okres Rosjanie stracili ponad 430 tysięcy swoich żołnierzy. Zbrodniczą wojnę przeciwko sąsiadowi nieustannie wspiera reżim Aleksandra Łukaszenki. Od prawie 2 tygodni w białoruskim wojsku trwa intensywne sprawdzanie gotowości bojowej. Żołnierze i sprzęt dowożone są na tereny docelowe w sposób łączony, transportem drogowym i kolejowym. Sztab Generalny i Ministerstwo Obrony Narodowej Białorusi nie podają, ile sił planuje się rozmieścić i w jakich miejscach będą odbywać się manewry. Aktywność łukaszenkowskiej armii nie wskazuje jednak na gotowość do bezpośredniego udziału w wojnie, uważa białoruski politolog niezależny Piotr Rutkowski.
Pokazowa mobilizacja militarna w Białorusi, ona ma cel po pierwsze wewnętrzny, to znaczy utrzymywanie własnego społeczeństwa, białoruskiego społeczeństwa w spokoju, powiedzmy tak, no a druga rzecz to takie psychologiczne oddziaływanie na kraje sąsiednie, natomiast to nie jest armia, która byłaby w stanie na poważne walczyć chociażby na Ukrainie, nie mówiąc o krajach NATO.
Cały świat traktuje Łukaszenkę jak współagresora w wojnie przeciwko Ukrainie. Między innymi polski rząd chce wyrównać sankcje wobec Białorusi i Rosji. Według Polskiego Radia 24 minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski uważa, że terytorium Białorusi służy obecnie do omijania części unijnych sankcji. Dlatego reżim Aleksandra Łukaszenki powinien być potraktowany tak samo jak Rosja. Oprócz tego polityk zaznaczył, że wyrównanie miałoby sens tak praktyczny, jak i prawny, gdyż Białoruś też jest państwem agresorem, bo udostępniła swoje terytorium do ataku na Kijów. 25 marca Białorusini obchodzą Dzień Wolności. To święto upamiętnia proklamację pierwszego w historii państwa białoruskiego, Białoruskiej Republiki Ludowej, powstanie której zostało obwieszczone w Mińsku w 1918 roku. Państwem wtedy kierowała demokratycznie wybrana Rada, która przystąpiła do budowy administracji i edukacji białoruskiej. Ustanowiono wówczas pogoń jako herb Białorusi, a na fladze przyjęto kolory biało-czerwono-biały. Obecnie Białoruski белорусские власти этого święта не узнают. Режим Александра Лукашенко за официальное święто неподлегости узнает день 3 липца, упамятняющий дату вызволения терену в Беларуси через армию Червону из-под оккупации немецкой в 1944 году. День вольности обходзоны был завше через оппозицию и тех обывателей, которые донжил до демократичных перемен в краю. Есть то одно из наиважнейших выдажень исторических и свят для белорусинов, уважа политолог Павел Усал.
Звлашча зараз, коли Росія проводить агресивну війну проти Україні, коли значна частина спільноти білоруського ще знайдує і функціонує в варунках репресії, коли споро білорусинів мусить виїжджати, утікати з краю, то свято стає ще таким символом поєднання, з'єднання білорусинів для консолідації внутрішньої політичної, аби ідея панствовості незалежності не занікла і щоб проводити далі бальку з режимом Лукашенко.
На день дзісейший святкування Дня Вольності на територію Білорусі не є можливе. Dlatego Białorusini wygnani z własnej ojczyzny organizują obchody tam, gdzie znaleźli schronienie. Między innymi w Warszawie 24 lutego o godzinie 14 odbędzie się marsz zorganizowany przez białoruską opozycję niepodległościową. Akcja rozpocznie się przy placu Trzech Krzyży. Zatem kolumna wyruszy do pomnika Mikołaja Kopernika. Obchody skończą się przy placu Zamkowym, wielkim koncertem białoruskich muzyków. 25 marca, w trzecią rocznicę uwięzienia naszego rodaka Andrzeja Poczobuta, w Białymstoku odbędzie się akcja solidarności z niewinnie cierpiącym Polakiem. Zapraszamy więc Państwa do wzięcia w niej udziału. Akcja odbędzie się o godzinie 19 w skwerze przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki.
On natchniony i młody był i nie policzył bym. On dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i drugi poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Rwali pomniki i rwali bruk, ten z nami, ten przeciw tam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był.
zasłuchany w kroku w huk, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg, a trzy na równy tłumów marsz milczy wsłuchany w kroku w huk, a mury rosną, 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 łańcuch kołysze się u nóg.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
3 lata temu został aresztowany przez białoruskie służby jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut. Oprócz drakońskiego wyroku ogłoszonego według absurdalnych zarzutów, działacz cały czas jest torturowany przez administrację więzienną. O tym, przez co Polak przechodzi codziennie, opowiada Kacper Sienicki, który w 2020 roku doznał całego okrucieństwa warunków białoruskiego więzienia.
W 2020 roku znajdowałem się w Mińsku, w sierpniu relacjonowałem wybory prezydenckie, które odbywały się w Białorusi. Chciałem przekazać do Polski informacje na temat tego, co się dzieje podczas protestów, czy na temat fałszerstw wyborczych, ale podczas drugiego dnia protestów 10 sierpnia razem ze swoim kolegą Witkiem Dobrowolskim zostałem zatrzymany w centrum Mińska. Zostałem przewieziony do frunzeńskiego komisariatu milicji. Tam byłem przez całą dobę katowany i wielokrotnie bity, poniżany również ze względu na to, że byłem Polakiem. Następnie zostałem przewieziony do aresztu śledczego przy więzieniu w Żodino. Tam znajdowałem się kolejne 3 dni. Przez ten czas mogłem odczuć na własnej skórze i zrozumieć, w jaki sposób reżim Łukaszenki traktuje więźniów politycznych i ludzi, których zatrzymuje z powodów politycznych. Reżim Łukaszenki zatrzymuje ludzi z powodów politycznych od samego początku, od 1994 roku. Poznałem to na własnej skórze w 2020 roku, ale te zatrzymania, brutalność milicji, brutalność funkcjonariuszy reżimu jest odczuwalna i występuje na Białorusi do dnia dzisiejszego. Codziennie słyszymy o nowych zatrzymaniach, o pobiciu nowych ludzi, nawet o wypadkach śmierci w więzieniach. Wiemy też, że Andrzej Poczobut również się znajduje w więzieniu. Właśnie mijają 3 lata od momentu zatrzymania Andrzeja Poczobuta. Odczułem to na własnej skórze, przez co on teraz przechodzi. Wiem, że na pewno nie jest mu łatwo. W takich warunkach, w jakich utrzymywani są więzieni polityczni, bardzo szybko podupada zdrowie, a wiemy, że więźniowie polityczni są również izolowani, często są osadzani w izolatce czy w jakiejś karnej celi. Musimy głośno mówić o Andrzeju Poczobucie i o potrzebie aktywnych działań na rzecz jego wyzwolenia.
Czy Pana zdaniem zarzuty wobec Andrzeja Poczobuta o podżeganiu do nienawiści oraz działaniach na szkodę bezpieczeństwa Białorusi mają coś wspólnego z rzeczywistością?
Te oskarżenia są absurdalne. Znając jego postać, wiedząc, jak wiele dobrego zrobił on dla dialogu między Polakami i Białorusinami, pomiędzy wspólnotą polską na Białorusi, pomiędzy Polakami w Polsce i Polakami w Białorusi i Białorusinami. To jest bardzo szlachetny człowiek i jego działalność, która dążyła do dialogu, do współpracy z Polską i Polakami i na rzecz rozwoju i lepszej przyszłości narodu białoruskiego, jest po prostu zwykłą polityczną zemstą okrutnego dyktatora, który nie potrafi zrobić nic innego niż skazać dziennikarza pod zarzutem wydumanych po prostu oskarżeń.
Andrzej Poczobut jest torturowany przez cały czas znajdowanie się za kratami. Nie dostaje niezbędnych leków, nie ma możliwości zobaczyć rodzinę, czy nawet otrzymać paczkę żywnościową. Dlaczego zdaniem pana reżim łukaszenkowski w taki sposób traktuje Polaka?
Wszystkie te paskudne instrumenty, wszystkie te narzędzia, które reżim stosuje wobec Andrzeja Poczobuta są skierowane na to, żeby złamać go. Chcą, żeby właśnie ten znany i szanowany Andrzej Poczobut, którym wszyscy wiedzą, że ma swoje wartości, który zawsze dawał świadectwo tego, jak porządnym jest człowiekiem, jak dla niego ważna jest Białoruś i Polska. Można powiedzieć, że to jest punkt honoru w tym momencie Łukaszenki, żeby pokazać, Poczobut się złamie, Poczobut podpisze jakieś papiery, albo trzeba go zmusić do tego, żeby Polska trochę osłabiła sankcje, a my wtedy im oddamy. Próbują grać tą kartą Andrzeja Poczobuta jako przedstawiciela mniejszości polskiej w celu uzyskania jakichś korzyści politycznych. Ale znając Andrzeja, możemy być pewni, że mimo tych okrutnych działań, on wciąż nie zrobi tego, czego oczekuje od niego Łukaszenka.
Białoruskie władze nieraz proponowały Andrzejowi Poczobutowi uwolnienie w zamian na przyznanie się do winy i prośbę o ułaskawienie skierowaną do Łukaszenki. Jednak działacz nie zgadza się grać na warunkach dyktatora.
Andrzeja Poczobuta nie da się złamać. Jego zdrowie może słabnąć, może być izolowany całkowicie, może nie mieć żadnego kontaktu, ale po tym, co już przeszedł i jak wielokrotnie udowodnił, że te metody nie działają wobec niego, jestem pewien, że nic się w tej kwestii nie zmieni. I to jest postawa godna podziwu i tego, jak trwałym w swoich przekonaniach jest Andrzej Poczobut i jak ważna jest dla niego wolna Białoruś i współpraca z Polską i możliwość bycia Polakiem na Białorusi.
We'll be right back. skończyłem. But do wyjścia mnie pcha. Prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Mur jest ten kawałek mój.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny będziemy dalej poznawać struktury polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o grodzieńskim Nowym Świecie. Wspomni mieszkańców, dźwięki i nawet zapachy, które wypełniały dzielnicę 100 lat temu. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Deuter oraz jego przebojowym utworem Średniowiecze.
Losy bohaterów niezłomnych.
Po zakończeniu walk o Wilno, Sowieci rozpoczęli akcję rozbrajania oddziałów Armii Krajowej. Aresztowanych żołnierzy i oficerów kierowano albo do Armii Berlinga, albo wywożono do obozów internowania w głębi ZSRS. Wielu z żołnierzy AK skierowanych do jednostek Berlinga szybko dezertowało, jednak prędzej czy później wielu z nich wpadło w ręce NKWD i po śledztwie byli oni wywożeni do łagrów. W akcji wyzwalania Wilna wzięło udział około 5,5 tysiąca żołnierzy Armii Krajowej z Nowogródczyzny. Zgodnie z wytycznymi, nowe oddziały nowogródzkie rozpoczęły przemarsz do Puszczy Rudnickiej. Bataliony 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej odmaszerowały do Puszczy pod dowództwem podpułkownika Macieja Kalinkiewicza. Pozostałe szły samodzielnie. Niestety już w trakcie przemarszu oddziały sowieckie zdołały okrążyć, a następnie rozbroić 4. Batalion 77. Pułku Piechoty. W samej Puszczy bolszewicy zdołali rozbroić część 1 i 6 batalionów. Na szczęście wielu żołnierzy oraz oficerów zdołało uniknąć aresztowania i dotrzeć do Puszczy Rudnickiej. Marian Mangiało, który służył w 8 batalionie 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej, wspominał po wojnie, że początkowo, jak byliśmy jeszcze w Puszczy Rudnickiej, to ciągle latały samoloty rosyjskie. Pewno chcieli nas wykryć i powystrzelać, ale myśmy się skryli, zamaskowali broń. Dowódca powiedział, że część ma iść na pomoc Warszawie, najpierw wszyscy mieliśmy tam iść, ale część została, kto miał tu rodzinę, żeby jakieś sprawy pozałatwiać. Potem dopiero wszyscy mieliśmy iść do Warszawy. Mimo represji ze strony Sowietów rozpoczęto odbudowę struktur konspiracyjnych. Jeszcze w lipcu 1944 roku podpułkownik Maciej Kalinkiewicz, pseudonim Kotwicz, zdołał odtworzyć komendę okręgu. Zgodnie z wytycznymi początkowo planowano utrzymać istniejące struktury konspiracyjne do zakończenia wojny oraz do spodziewanej konferencji pokojowej, która, jak uważano, miała ostatecznie przesądzić o przynależności tych terenów do państwa polskiego. Komendant okręgu zalecał również unikania starć z Sowietami, co jednak okazało się niemożliwe. Istniejące oddziały partyzanckie prowadziły przede wszystkim działania obronne, mające m.in. na celu ochronę ludności cywilnej przed terrorem NKWD. Nowy komendant okręgu po wycofaniu się spod Wilna zdołał nawiązać kontakt radiowy z Komendą Główną Armii Krajowej oraz naczelnym wodzem w Londynie. Niestety, zamiast oczekiwanych rozkazów dotyczących postępowania wobec Sowietów, docierały jedynie komunikaty o walkach w Warszawie oraz trochę wniosków awansowych. Zgodnie z rozkazami nowego komendanta okręgu przystąpiono do intensywnych prac mających na celu skonsolidowanie istniejących struktur konspiracyjnych. Niestety proces ten przebiegał bardzo powoli ze względu na narastający coraz bardziej terror sowiecki. Nadal trwały bowiem masowe aresztowania żołnierzy i oficerów. Równocześnie sowiecka bezpieka rozbudowywała swoją agenturę, co ułatwiało im późniejszą likwidację struktur konspiracyjnych. Niestety bolszewicy w miarę upływu czasu odnosili coraz większe sukcesy w walce z polskim podziemiem. To właśnie w sierpniu 1944 roku udało się jej osaczyć i zniszczyć oddział dowodzony przez komendanta okręgu Macieja Kalinkiewicza, pseudonim Kotwicz. Kapitan Stanisław Sędziak, następca Kalinkiewicza na stanowisku komendanta okręgu, w swoim nieopublikowanym opracowaniu dotyczącym okręgu Armii Krajowej Nowogródek zapisał, że Kotwicz lawirował między radzieckimi oddziałami wojsk NKWD, które penetrowały teren w poszukiwaniu rozbitków z armii niemieckiej i dywersantów rosyjskiej armii wyzwoleńczej. W rezultacie po jednej z odpraw zmienił swoje miejsce pobytu i przypuszczalnie przemarsz oddziału został zauważony. Dnia 20 sierpnia 1944 roku oddział jego został otoczony w kolonii Surkonty nad rzeką Dzitwą, na północny zachód od Lidy. Mimo olbrzymiej szansy przejścia przez bagna na drugą stronę, Kotwicz postanowił trwać na miejscu. Wraz z nim zginęło 20 żołnierzy i oficerów. Tydzień później zlikwidowana została ostatnia radiostacja komendy okręgu.
Nad przepaścią, patrząc nocy prosto w oczy, w uszach huk motorów, a na twarzy wiatr. Każdy wie, kto pierwszy, kto ostatni skoczy. W dole czeka na nas nasz, lecz wrogi świat. Najważniejsza z prób przed nami już za chwilę. To nie pierwszy, lecz ostatni pewnie skok. Kraj rodzinny tam na dole daje siłę. Już za moment, jeszcze tylko mały krok. Pas z pieniędzmi, cywil łachy, lewe kwity. Wyszkoleni, byśmy byli niczym cień. Cel działania bardzo prosty, choć ukryty. Dać nadzieję nocą, a odwagę w dzień. Tam czekają, by posłańcy dobrych wieści, że ich walka niesamotna, że ma cel, że gdy tylko nasz spadochron zaszeleści, to nadzieja, która czerń przemienia w biel. Wreszcie skok, okrągła czasza ponad głową, błysk latarek z dołu zaraz się zaciemni. Noc preludium jest przed walką finałową. Niczym płatki śniegu lecą cicho ciemni. Wreszcie skok, okrągła czasza ponad głową. Błysk latarek z dołu zaraz się zaciemni. Noc preludium jest przed walką finałową. Niczym płatki śniegu lecą cicho ciemni.
Polskie podróże na Białorusi.
Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa. Dziś będziemy kontynuowali naszą wędrówkę po grodzieńskiej dzielnicy Nowy Świat, unikatowym zabytku w skali kraju, jeżeli chodzi o zabudowę białoruskich miast. Osobiście mnie zawsze zachwycało to, że na Nowym Świecie w Grodnie można zorganizować wycieczkę na co najmniej godzinę, nawet dookoła jednego tylko kwartału ulicznego. Tak dużo tu różnych drobiazgów, historii, postaci i wspomnień. Jednym z takich miejsc jest kwartał dzisiejszych ulic Mickiewicza, Filareta, 17 września i Bielińskiego. Możemy zobaczyć tu kilka różnych stylów architektury, drewnianej i murowanej, i jeżeli znajdziemy dobrego przewodnika, usłyszeć historię o ludziach, którzy mieszkali tu wiek temu. Sam zawsze chętnie oprowadzałem gości miasta właśnie po tych ulicach, jeżeli prosili mnie o coś niezwykłego, niebanalnego, mało znanego. Zacznijmy od skrzyżowania Mickiewicza, Lermontowa, Gorkiego i Filareta. W tym miejscu 100 lat temu znajdował się grodziński tzw. rynek drzewny. Powstał on początkowo żywiołowo i był to po prostu plac ze słupem, na którym umieszczono napis Rynek Miejski. Jak wynika z nazwy, można było zakupić przede wszystkim drewno o połowę na zimę, z dostawą do domu, a przed Bożym Narodzeniem choinki. W 1934 roku rynek ten uporządkowano i pojawiły się też inne towary i produkty spożywcze. Przy rynku stał i do dziś stoi drewniany dom, gdzie na parterze znajdował się popularny w międzywojniu sklep z alkoholami, nazywany sklepem Jabłońskiego. Sklep tak naprawdę należał do oficera w stanie spoczynku Dardzińskiego, a Jabłoński był tylko sprzedawcą, ale zasłużył sobie na wielki szacunek wśród grodnian tym, że nigdy nie rozcieńczał trunku wodą. W tym sklepie po dniu handlu na rynku grodnianie i mieszkańcy sąsiednich wsi oblewali udane transakcje. W oknie sklepu zawsze wystawiony był pieczony prosiak z jabłkiem w ryjku. Do dziś w tym pięknym przykładzie drewnianej rezydencji miejskiej mieszkają potomkowie Jabłońskiego. I nawet wciąż działa tu sklep, ale już zupełnie inny, z mięsem i serem. Idąc dalej ulicą Filareta, mijamy urocze drewniane parterowe domki. W niektórych możemy zauważyć tak zwany Brandmauer, murowaną ścianę przybudowaną do domu z jednej lub obu stron. Była to swoista ochrona przed ogniem. Takie mury przeciwpożarowe stały się obowiązkowe w końcu XIX wieku. Władze carskie w Grodnie wymuszały ich budowę, bo miasto w większości drewniane było bardzo zagrożone przez pożary. Tymczasem doszliśmy z państwem już do skrzyżowania Filareta Gorkiego i 17 września. 100 lat temu w tym miejscu najbardziej chyba dało się odczuć atmosferę grodzińskiego Nowego Świata. Już niedaleko stąd była granica miasta i zaczynała się tak zwana szosa grandzicka, prowadząca do pobliskiej wsi Grandzicze. Pobrzmiewały tu dźwięki skrzypiec. To grała w oknie domu córka żydowskiego przedsiębiorcy Kanela, a obok siedziała jej babcia i prosiła przechodniów nie przeszkadzać wnuczce. Unosił się pach kawy, bo Kanel był właścicielem tak zwanego sklepu kolonialnego, gdzie sprzedawano towary zza morza, w tym kawę, herbatę, pomarańcze, przyprawy. Zapachem kawy mieszał się zapach świeżych bułeczek. To o klientów konkurowały piekarnie Kapłana i Lubego. U tego pierwszego były najlepsze w dzielnicy kajzerki, a u drugiego tak zwane Napoleonki. Bułeczki trójkątne w kształcie kapeluszy Napoleona z makiem. Samochody były wtedy jeszcze rzadkością, za to furmanki przejeżdżały w tym miejscu często. Jak już wspomniałem, obok był rynek. A jeszcze nierzadko można było być tu świadkiem żydowskiej procesji pogrzebowej. Przez drogę od Nowego Świata znajdował się tak zwany Nowy Cmentarz Żydowski. Jeden z największych cmentarzy w całym mieście. Starsi grodnianie w swoich wspomnieniach nierzadko mówili o zawodowych płaczkach, które w czasie ceremonii zawodziły nad trumną zmarłego. Nie ma już dziś cmentarza żydowskiego. Wyburzono go, by zbudować stadion miejski. Nie ma piekarni Kapłana i Lubego. Budynek tej ostatniej spłonął w latach 2000. Dom i sklep kolonialny Kanela zamienił się w hotel i restaurację. Ale ułamek atmosfery Nowego Świata uważny turysta może odczuć. Skręcając w ulicę 17 września i dalej na Bielińskiego i Mickiewicza, można trafić na jedne z najcichszych ulic miasta, gdzie pośród zieleni miejskiej każdy domek będzie mógł opowiedzieć jakąś historię z życia Grodna 100 lat temu. A to o przyrodniku i kolekcjonerze Stanisławie Żywno, a to o masażu panu Południu, który produkował kiełbasy o smaku cytrynowym, a to o bogatej rodzinie Kurjanowiczów, która udekorowała swój dom wyrzeźbionymi w drewnie smokami. Najważniejsze – mieć dobrego przewodnika. Na tym kończymy nasz krótki cykl wycieczek ulicami Grodzińskiego Nowego Świata. Następnym razem wybierzemy się na sąsiednie osiedle, tak zwaną kolonię nauczycielską. Do usłyszenia. Thank you.
wtedy umarł dzień? Czy wtedy umarł dzień? Czy ty byłeś tak jak cień? Czy ty skradasz, skradasz się? Czy ty byłeś kiedyś tak daleko stąd? Może chcesz tam ze mną pójść dziś? Może chcesz przestraszyć
wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Deuter oraz jego przebojowym utworze Średniowiecze. Deuter to polski zespół punk rockowy, który w późniejszym czasie łączył ten gatunek z innymi elementami muzyki, takich jak rap, funky czy soul. Grupa powstała w Warszawie w 1980 roku z inicjatywy wokalisty Pawła Kelnera Rozwadowskiego. W pierwszym składzie znaleźli się także basista Dariusz Katuszewski, perkusista Kamil Stor i gitarzysta Piotr Dubiel. Po pierwszych koncertach w warszawskim klubie Hybrydy Deuter wziął udział w słynnej trasie Rock Galicja wiosną 1982 roku. Po serii koncertów u boku innych gwiazd polskiej muzyki alternatywnej grupa zawiesiła działalność, zaś Rozwadowski wspólnie z Robertem Brylewskim założyli grający reggae Izrael. Deuter powrócił w nieco zmienionym składzie już w 1984 roku, wzbogacając brzmienie o elementy muzyki funk. W nagraniu wydanego w 1985 roku singla Średniowiecze wzięli udział Piotr Fala Falkowski – perkusja, Tomasz Kciuk Jaworski – bas, gitarzysta Piotr Nalepa i wokalista Beata Pater. W 1987 roku w rzeszowskim RSC Studio Deuter nagrał materiał na album wydany rok później, zatytułowany 1987. W nagraniach wzięli udział grający na instrumentach klawiszowych Piotr Subotkiewicz i gościnnie Robert Brylewski. Zaś muzyka zawierała wyraźne nawiązania do rapu i muzyki funkowej. Płyta nie odniosła sukcesu. Łagodne brzmienie na płycie kontrastowało z koncertami zespołu. Do debiutanckiego albumu trafił utwór Nie ma ciszy w bloku, który jest uznawany za pierwszy polski utwór rapowy. Po koncercie na festiwalu w Jarocinie w 1989 roku grupa rozwiązała się. Deuter wznowił działalność koncertową w latach 2000-2003. W składzie znów zaszły zmiany. Nowym basistą został Sławomir Wróblewski, perkusistą Marek Dynowski, zaś klawiszowcem Konstanty Plewicki. Na początku 2010 roku zespół ponownie wznowił działalność w składzie. Kelner, Franz Dreadhunter, Dario Litwinczuk i Piotr Sulek Susul. Jesienią 2011 roku ukazał się kolejny album Śmieci i Diamenty. Równolegle, obok Deutera, najnowszym i ostatnim projektem Pawła Kelnera Rozwadowskiego były Niecierpiące Zwłoki wraz z Krzysztofem Będkowskim, z którym nagrał demo w 2009 roku. Śmierć Rozwadowskiego uniemożliwiła jednak dalszą pracę nad płytą, pozostały tylko nagrania z 2019 roku. Utwór, który za chwilę usłyszymy, był pierwszym singlem zespołu, wydanym przez firmę Tone Press w 1985 roku. Przed Państwem Deuter, średniowiecze.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
śnieżnym gąszczu.